Pierwszą Księgę Królewską, strona 396. Pierwszą Księgę Królewską, strona 396. I czytać będziemy dwa wiersze z rozdziału 20. Z 20 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej czytać będziemy dwa wiersze. Wiersz 27 i wiersz 28. Powtarzam, wiersz 27 i wiersz 28. Również u Izraelitów zrobiono pobór i zaopatrzono ich w żywność. Potem ruszyli na ich spotkanie, ale Izraelici stali przed nimi obozem jak dwa statka kóz. Aramejczycy zaś napełnili całą okolicę. Wtedy znowu przystąpił mąż Boży do króla izraelskiego i rzekł do niego: tak mówi Pan, ponieważ Aramejczycy powiedzieli: Pan jest Bogiem gór, a nie jest Bogiem dolin, przeto wydam cały ten ogromny tłum w Twoją rękę i poznacie, żem ja Pan. To wydarzenie, o którym będę za chwilę mówił, miało miejsce za panowania jednego z najbardziej odstępczych królów, za panowania króla Achaba. Ale widzicie, i po tym możemy poznać miłosierdzie Boże, że nawet tak odstępczemu królowi, jakim był Achab, Bóg przychodzi z pomocą. Bóg i takim ludziom jest gotów okazywać swoje miłosierdzie i swoją łaskę. Bowiem to właśnie za życia króla Achaba nadciągnęła, jak czytaliśmy, potężna armia Aramejczyków pod wodzą Ben-Hadada. Nadciągnęła potężna, niezliczona armia Syryjczyków. I w porównaniu z nimi, z tą potężną armią Aramejczyków, Syryjczyków, wojsko Izraela przyrównane jest do dwa maleńkich stadek kóz. Jak statko kóz, powiada Biblia, wyglądała armia Izraela. A mimo to bitwa, która została gdzieś tam stoczona w górach, okazała się dla Aramejczyków porażką. Zwycięstwo odniosła mniejszość. Te dwa maleńkie statka kóz Izraelici odnieśli zwycięstwo. Aramejczycy natomiast ponieśli sromotną porażkę. I wówczas to, po poniesionej porażce, Aramejczycy obrazili Boga. Inaczej mówiąc, zagniewali Boga, obrazili Boga swoją nieodpowiedzialną mową, swoimi nieodpowiedzialnymi wypowiedziami. Mówili mianowicie, że Bóg Jahwe, Bóg, Pan, który stworzył niebo i ziemię, jest Bogiem ograniczonym. Jego ograniczoność sprowadza się do tego, iż ręka Jego, możliwości Jego, wpływ Jego sięgają tylko gór. Że jest On Bogiem gór, że kontroluje i panuje nad wydarzeniami, które dzieją się na górach. Natomiast Jego możliwości, Jego ręka nie sięga dolin. Jego wpływ nie oddziaływuje na doliny. I w ten sposób obrazili Boga, ograniczając Jego możliwości tylko do pewnej sfery, do pewnych miejsc. Co symbolizują góry, o których Aramejczycy mówili, że tam tylko sięgają możliwości Boga. Góry symbolizują te momenty w naszym życiu, podczas których wszystko układa się nam dobrze. Góry symbolizują te momenty w naszym życiu, gdy jesteśmy zdrowi, mamy pracę, dzieci są z nami, a ludzie nas akceptują. A więc góry symbolizują te, powiedziałbym, błogosławione okresy naszego życia. Przypomnijcie sobie, że właśnie na górę Horeb wezwał Bóg zmęczonego, utrudzonego prowadzeniem Izraela Mojżesza. Przez 40 dni Mojżesz był tam na swego rodzaju w czasach u Boga na górze, z dala od problemów codzienności, z dala od szemrania i narzekania Izraelitów, z dala od ich buntu i sprzeciwu, odizolowany, odseperowany na górze, mający społeczność z Bogiem. Przypomnę wam człowieka gór Gileadu. Wszyscy wiecie już, kogo mam na myśli. Mam na myśli Eliasza, który tam w górach Gileadu był przez Pana na szczytach przygotowywany i wychowywany, aby stanąć twarzą w twarz z bałwochwalcami, z 450 prorokami Baala. To tam właśnie w górach Gileadu Bóg przygotowywał swojego męża, aby go następnie postawić przeciwko bałwochwalstwu, które miało miejsce w Izraelu. I zdumiewające, że po wyznaniu w miejscowości, w której Jezus, w Cezarei Filipowej, gdzie Jezus wyznał, że wkrótce nadejdzie czas, iż będzie musiał pójść do Jerozolimy i zostanie ukrzyżowany. Ten moment, ta wypowiedź, pamiętacie, wzburzyła uczniów, a bardziej dokładnie mówiąc, zasmuciła uczniów. Jeden z nich, Szymon Piotr, przystąpił do Jezusa i mówi: nie przyjdzie to na cię, nie uczyń tego, nie rób tego. I wtedy Jezus w bardzo zdecydowany sposób dał odpór tej nieodpowiedzialnej, psującej mu serce wypowiedzi. Idź precz ode mnie, szatanie, nie zatruwaj mojego serca goryczą. I Biblia powiada, że po tej wypowiedzi Jezusa i po tej reakcji Jezusa nastąpiło 6 dni przerwy. Nie czytamy niczego, aby była jakakolwiek rozmowa między Piotrem a Panem Jezusem. Być może Piotr się pogniewał na Jezusa i 6 dni nie było w ogóle żadnego dialogu, żadnej rozmowy. I tych przygnębionych uczniów Pan Jezus w 17 rozdziale Ewangelii Mateusza bierze dokąd? Na górę wysoką, aby tam się przed nimi przemienić. A po tym przemienieniu Piotr powiada: Panie, tak nam tu na tej górze dobrze, że proponuję, byśmy tu 3 namioty rozbili. Ja już pod gołą chmurką pozostanę, ale dla ciebie, Mojżesza i Eliasza, rozbijemy namioty, bo tak nam tu wygodniej, dobrze. A więc góry symbolizują te pozytywne przeżycia naszego życia, te pozytywne momenty naszego życia. Problem jednak polega na tym, że jest rzeczą niemożliwą pozostawać na wieki wieków, albo przynajmniej przez całe życie na górach, prawda? że jest rzeczą wręcz niemożliwą być stale na górach. I jeśli wam ktoś mówi, że on przeżywa ciągle całe życie tylko szczyty i góry, nie wierzcie mu. Nie wierzcie mu, bo nie mówi prawdy. Bo najwięksi mężowie Boży po wspaniałych wyżynach i górach musieli zejść w doliny. Czyż tak się nie stało z Mojżeszem? Czyż Mojżesz, będąc na górze, jednego dnia jednak nie usłyszał: idź, stąp z powrotem w dolinę? A Eliaszowi, o którym wspominaliśmy zaraz po tym wystąpieniu tam i ściągnięciu ognia z nieba, Bóg powiada: idź do doliny potoku Jabok. Idź do doliny. A jakżeż było z uczniami? Po tym wspaniałym okresie przebywania z Panem na górze Jezus nie usłuchał. Nie pozwolił, aby Piotr uszył 3 namioty. Kazał mimo wszystko zejść z powrotem. A co symbolizują doliny, do których po szczytach, choćbyśmy dłuższy tam okres przebywali, jednak schodzić musimy i schodzimy. Co symbolizują doliny? Doliny symbolizują szarą, codzienną rzeczywistość. Problemy, z którymi się zmagamy. Utratę kogoś bliskiego, kto odszedł od nas. Utratę miejsca pracy. Problemy z dziećmi. Doliny to ta nasza szara, codzienna rzeczywistość. Popatrzcie, po 40 dniach przebywania na szczytach, na szczycie góry Horeb, Mojżesz, gdy schodzi z tej góry, co spotyka na dole w dolinie? Co spotyka w dolinie? Wzburzony lud, tańczący wokół cielca lud. Lud, który podjął decyzję: wracamy z powrotem do Egiptu. Popatrzcie, jakie problemy spotkał Mojżesz po powrocie z góry. A co spotkał Eliasz? Kruki musiały mu raz dziennie przynosić pokarm i wodę pić z potoku. Też problemy. A jeśli by tego kruka ktoś zastrzelił, to co by było? A co spotkał Jezus z uczniami, gdy zstąpił z góry? Pamiętacie? Gdy zstępowali z góry tam w dolinie, Ojciec, który przyprowadził swojego Syna opętanego do uczniów, nie mógł się doczekać wyzwolenia. I powiada do Jezusa: przyprowadziłem go, ale uczniowie twoi nie byli w stanie go uwolnić. Same problemy. Doliny, doliny, doliny to są nasze codzienne problemy. I oto Aramejczycy stwierdzili, że Bóg jest Bogiem, który jest w stanie pomagać tylko wtedy i pomaga tylko tym, którzy są na górach. Natomiast jest bezradny. Jego wpływy nie sięgają tych, którzy są w dolinach, którzy przeżywają różnego rodzaju problemy i utrapienia. I w ten sposób Aramejczycy obrazili Boga. Czy wiecie, że my także możemy obrazić Boga takim sposobem myślenia? Bo nie trudno jest ufać Bogu, kiedy jasno świeci słońce. Bo łatwo się wierzy, gdy wszystko się dobrze układa. Ale jakaż nieufność, ileż zwątpienia usiłuje siać wróg w nasze serca wtedy, gdy przeżywamy trudne, doczesne chwile. Widzisz? Bóg cię opuścił. Widzisz? Bóg nie jest zainteresowany tobą. Widzisz? Bóg nie wysłuchuje twojej modlitwy. A w końcu może, A może Bóg jest bezradny wobec twoich przeżyć w dolinie? Aramejczycy obrazili Boga, dowodząc, że On jest tylko Bogiem gór, a Jego wpływy nie sięgają doliny. Czy my też tak myślimy? O tak. Bóg jest w stanie pomagać nam wtedy, kiedy jest wszystko dobrze. Ale w doliny, w nasze trudne przeżycia, Boże wpływy już nie sięgają. Nie wolno w ten sposób myśleć o Bogu. Aramejczycy w ten sposób obrazili Boga. Mam nadzieję, że nikt z nas w podobny sposób Boga nie traktuje, że nasza opinia o Bogu jest inna, że możemy wyznać, ręka Boża nie jest za krótka, aby dosięgnąć mnie nawet w najgłębszej mojej życiowej dolinie. Bóg jest nieograniczony w swoich możliwościach. Na potwierdzenie tego przypatrzmy się działaniu Boga w niektórych dolinach. Otwórzmy więc drugą księgę Samuelową. Otwórzmy drugą księgę Samuelową, 5:18. Druga księga Samuelowa, 5:18. I przekonajmy się, że nasz Bóg, Pan, jest nie tylko Bogiem gór, ale i Bogiem dolin. 18. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaim, może od 20. I pociągnął Dawid do Baal Perasim. Tam pobił ich Dawid i rzekł: Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamuje się wody. Dlatego nazwał to miejsce Baal, Baal Perasim, Pan przełomów. O czym jest tu mowa? Jest tu mowa o czasach Dawida. Z poprzednich wierszy tego rozdziału dowiadujemy się, w wierszu 17 jest o tym mowa, że Dawida namaszczono namaszczeniem pańskim. Na króla go namaszczono. I zdumiewająca rzecz się wydarzyła. Dopóki Dawid nie był namaszczony, a namaszczenie symbolizuje poświęcenie, oddanie się, jest potwierdzeniem oddania się do dyspozycji Boga, do wykonywania jakiejś służby. Dopóki Dawid nie był namaszczony, Filistyńczycy mu nie robili żadnych problemów. Filistyńczycy, nie stanowił on dla Filistyńczyków żadnego problemu. A przypominam, że Filistyńczycy to był zawzięty wróg Izraela i wszystkiego świętego, co się w Izraelu działo. Ale teraz, gdy się dowiedzieli, że oto Dawida namaszczono, że Dawid podjął decyzję, by namaszczenie Pana było na nim, nagle powstała straszliwa opozycja w postaci armii filistyńskiej. Jest to coś typowego. Możesz żyć wśród tych ludzi, możesz żyć bez żadnych problemów. Ale wystarczy, że zaczynasz szukać świętości i społeczności z Bogiem. Natychmiast odzywa się duch Filistynów, duch sprzeciwu. Natychmiast stajesz się pośmiewiskiem. Jesteś krytykowany, jesteś znienawidzony, jesteś wyśmiewany. Choć jesteś takim samym człowiekiem, ale ponieważ szukasz bliższych relacji z Bogiem, chcesz żyć życiem świętym, odróżniać się od tego świata, natychmiast powstaje przeciwko tobie opozycja. Spróbuj urządzić wesele inaczej niż modły tego świata. Spróbuj, a posłuchasz, co mówić ci będą goście weselni, których zaprosisz. Bez wódki, bez tańców, wrzaskliwej muzyki, to jaki jest sens tego wesela? Spróbuj, a zobaczysz, co i jak będą reagować Filistyni. Spróbuj powiedzieć rodzinie, że zamierzasz przyjąć chrzest wodny, a doświadczysz reakcji Filistynów. A powiedz innym, że się na nowo narodziłeś i że zrywasz z grzeszną przeszłością, a masz przeciwko sobie całą armię Filistynów. Czy doświadczaliście tego? Jeśli nie, to znaczy, że coś z nami jest nie w porządku. To znaczy, że coś jest nie w porządku. To znaczy, że upodobniliśmy się do sposobów myślenia, mówienia i postępowania ludzi żyjących wokół nas. Bo Dawid, kiedy zstąpiło na niego namaszczenie, kiedy przyjął namaszczenie, do służenia Bogu natychmiast wzbudził swoją postawą nienawiść i reakcję. I znowu czytamy, że potężna armia filistyńska nadciągnęła i stanęli w dolinie Refaim. Co znaczy słowo Refaim? W dosłownym tłumaczeniu słowo Refaim to olbrzym, to wielkolud, to przeszkoda, to problem. Zauważcie, że gdy jesteśmy w dolinie, każdy problem to jest potężny olbrzym, to jest potężny wielkolud. To jest ogromna przeszkoda. Ja jeszcze nie spotkałem człowieka, który by mi powiedział, no mam taki maleńki problem. Każdy, z którym rozmawiam, mówi, mam. Jaki? Wielki problem. Mam wielki problem. Czasem to jest bardzo mały problem, ale w dolinie Refaim ten problem urasta do rangi nieprzezwyciężonego, niepokonanego. I oto nadciągnął problem nie do pokonania. Po ludzku rzecz biorąc, nie do przełamania. Potężna armia na czele z królami, a tu niewielka garstka Izraelitów. Ale jaki był finał tej konfrontacji? Wróg został pokonany. Opór został przełamany. Problem został rozwiązany. I w związku z tym Dawid zmienił nazwę tej doliny. Od tego momentu już się ona nie nazywała Refaim. Problem, trudność, olbrzym, wielkolud. Ale od tego dnia Dawid tę dolinę nazwał Pan jest przełomem. Baal Perasim, Pan jest przełomem. I to nazwanie tej doliny Pan jest przełomem dowodzi, że możliwości Boga sięgają niżej niż tylko wierzchołki gór. Sięgają również i do dolin. Halleluja. Niezależnie od tego, jak wielka jest Twoja dolina, niezależnie od tego, jak wielki jest Twój problem, niezależnie od tego, jak wielu masz Filistynów przed Tobą, pamiętaj, Pan jest Bogiem szczytów i On jest Bogiem dolin. Jego ręka nie jest ukrócona. Nie obrażajmy Boga naszą niewiarą, mówiąc, że Bóg w naszych okolicznościach i sytuacjach jest bezradny, bezsilny wobec naszych problemów. Spójrzmy na jeszcze może dwie doliny, aby się przekonać, że należymy do Boga, który jest Bogiem szczytów i Bogiem dolin. Otwórzmy księgę proroka Ezechiela. A w księdze proroka Ezechiela wszyscy wiecie, że jest tam mowa o Dolinie Suchych Kości. Jest to rozdział 37. W 37 rozdziale proroka Ezechiela, strona 929, wierszu pierwszym czytamy tak. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. W środku doliny, która była pełna kości. Słuchajcie, te kości nie urodziły się z ziemi. Tak jak rodzą się podobno kamienie z ziemi i rolnicy muszą je zbierać, a na wiosnę znowu one są i rodzą się i wychodzą gdzieś z ziemi. Te kości nie wyszły z ziemi. Te kości nie spadły też jak meteoryty gdzieś z przestrzeni kosmicznej. Te kości to ludzie, którzy kiedyś żyli. To ludzie, o których jest mowa, że mieli swoje nadzieje. Mieli swoje zamiary, swoje plany. Myśleli, mówili, odczuwali. Zawierali małżeństwa, rodziły się dzieci. Te kości to wczoraj żyjący ludzie. Ale coś się stało. Coś spowodowało, że zamierało to życie. I nie przypuszczam, żeby to się stało raptownie w jednej chwili. Jakiś meteoryt i klęska i tak dalej. Albo jakiś mur i wszyscy wymarli. To był proces. Powoli, powoli, powoli ustawało życie. Uchodziło życie. A ci ludzie w sposób symboliczny zamieniali się w suche kości. I to nie było dwóch, to nie było trzech. Dowiadujemy się, że była to potężna armia ludzi. W dalszych częściach czytamy, że była to potężna armia ludzi. Tysiące, może nawet jeszcze więcej. I oni powoli, powoli zamieniali się w suche kości. I oto dolina była pełna suchych kości. Czy wiecie, że jest to symbol nieodpowiedzialnego Kościoła? Czy zdajemy sobie sprawę, że to jest symbol nieodpowiedzialnego Kościoła? Czy świadomi jesteśmy, że my możemy się upodobnić do tej opisanej sceny? Bo przecież w każdym z nas jest tchnienie żyjącego Boga. Bo przecież w każdym z nas jest życie Boga. Duch Boży mieszka w nas. Płonie w nas żar i ogień, jeśli płonie. Poczekamy, aż ktoś komórkę wyłączy. Jeśli płonie, bo płomień, każdy płomień ma to do siebie, że jeśli nie jest podsycany, podtrzymywany, jeśli się nie zabiega o to, aby płonął, to co się stać może? Zaczyna gasnąć. Zaczyna letnieć, gasnąć. Jeszcze potem tylko ślad, że tu był kiedyś żar, że tu był kiedyś ogień. Jeszcze tylko tradycja, zwyczaje, obrzędy, powierzchowność. Ale od wewnątrz wszystko się zamienia w co? W suche kości. Możemy nazywać ją najpiękniejszą nazwą najpiękniejszego kościoła. Możemy mieć najwspanialszą liturgię, ale to wszystko może być puste. To wszystko może być suche. To wszystko może być bez życia. I przypuszczam, że coś takiego i tu się wydarzyło. Bo przecież tu jest mowa o kim, żeż tu jest mowa. Te suche kości, powiada Boże Słowo, to cały dom izraelski. Czyż nie tak? Te suche kości to cały dom izraelski. Wiersz 11. Synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. A pokażcie mi drugi taki naród na świecie, który byłby tak przywiązany do religijności, jak Izraelici byli przywiązani. Mogli się powoływać na Abrahama, ich ojca, na Mojżesza, ich przywódcę. Mogli się powoływać na wiekową tradycję. Mogli się powoływać na świątynie, które były pobudowane. Mogli się powoływać na wspaniałą liturgię od wieków ustanowioną. Mogli się powoływać na swoich kapłanów na czele z najwyższym kapłanem. Ale cóż z tego wszystkiego, jak tak doprawdy to w oczach Bożych byli jak suche kości, dolina suchych kości. Bracia i siostry, czy nam to nie grozi? Czy tobie i mnie to nie grozi? Myślisz, że jesteś takim wyjątkiem, że nie musisz niczego robić i to ci nie grozi? Jeśli tak myślisz, to jesteś w ogromnym błędzie. Bo ogień ma to do siebie, że choćby płonął najbardziej jaskrawym płomieniem, choćbyś się cząsł z entuzjazmu, jeśli jednak nie będziesz zabiegał o to, aby to było utrzymywane, to co się stanie prędzej czy później? Zgaśnie. Możesz się wtedy odwoływać. Kościół zielonoświątkowy. Jestem tam członkiem. Chrzest przyjąłem. Ale to będą tylko wspomnienia tego, co było, ale czego już nie ma. I ta dolina symbolizuje stan nie tylko nieodpowiedzialnego Izraela, który ostygł w swej wierze, w wierze ojców, ale symbolizuje także nieodpowiedzialny Kościół, który bardziej koncentruje się na tym, co zewnętrzne, niż na tym, co wewnętrzne, niż na utrzymywanie szczerej, głębokiej społeczności z Bogiem. I oto Bóg posyła do tej doliny suchych kości swojego sługę proroka Ezechiela. I pamiętacie, jakimi narzędziami, czym miał się Ezechiel posłużyć, aby na nowo powstała ta armia suchych kości, aby te kości suche ożyły, aby znowu zaczęło krążyć w nich życie, aby nie tylko forma, zewnętrzność, ale wewnątrz, aby było to, czego Bóg oczekuje. Czym się Bóg posłużył? Tym, z czego ludzie, stygnący ludzie najczęściej rezygnują. Co stygnący ludzie najczęściej odkładają. I po tym możesz poznać, kim jesteś, suchą kością, czy też żyjącym członkiem żywego Kościoła, którego bramy Hadesu nie przemogą. Po tym możesz poznać. Jakież to były te dwie rzeczy, którym mi Bóg kazał się posłużyć Ezechielowi, aby ożywić tę martwotę, oddalić śmierć z Doliny Suchych Kości. Po pierwsze, Słowo Boże. Po pierwsze, Słowo Boże. Powiedziałem Słowo Boże. Powiedziałem Boże Słowo. Halleluja, Słowo Boże. I w tym momencie absolutnie zgadzam się z jednym z autorem, z którym się gdzieniegdzie nie zgadzam, który powiada, że nasz stosunek do Bożego Słowa symbolizuje, przedstawia nasz stosunek do tego, kto to Słowo wypowiedział. Czyli tyle jest w nas prawdy, ile jest pośród nas Jego Słowa. Na tyle miłujemy Boga, na ile miłujemy Jego Słowo. Czy to się zgadza? I na tyle wierzymy Bogu, na ile wierzymy Jego Słowo. Pierwszą oznaką zamieniania się w suchą kość jest odkładanie czego? Słowa. Jeśli ogarniają cię już cienie śmierci, duchowej śmierci, to Słowo Boże jest na boku. Jeśli ogarnia cię już całą duchowej śmierci, to Słowo Boże nie ma żadnego dla ciebie znaczenia. Nie respektujesz Bożego Słowa. I może w nim czytasz, że tego czynić nie powinieneś, ale mimo to czynisz. Czego jest to dowodem? Zamieniania się w co? W suchą kość. Dlatego Ezechiel, gdy stanął w Dolinie Suchych Kości, miał za zadanie głosić słowo. A po drugie, ożywcze tchnienie, ruach, Duch Święty. Duch Święty, który przynosi życie. Otwieranie się na Ducha Świętego, który darzy życiem, który odnawia, regeneruje, wznawia. Otwarcie się na Ducha Świętego. Uznawanie Jego roli. Powtarzanie za Zachariaszem prorokiem. Nie naszą mocą, nie naszą siłą się to stanie, ale mocą Twojego Ducha. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, wiecie, co się dalej dzieje. Nie należy do Boga. Otwartość nasza na działanie w naszym życiu osoby Ducha Świętego. Jeśli straciłeś relację z Duchem Świętym, jeśli idziesz gdzieś, a nie prowadzi cię Duch Święty, robisz coś i masz przekonanie, że to jest wbrew Duchowi Świętemu, zważaj, bo wkrótce będziesz suchą kością. I teraz popatrzcie na tę straszliwą, jakżeż przygnębiającą dolinę suchych kości. Któż to ożywi? Któż sprawi przemianę? Któż to może zrobić? Bóg, bo Jego wpływy sięgają nie tylko na szczyty, ale i w doliny. Bóg może sprawić i Twoje ożywienie. Bóg może sprawić przemianę Twojego życia i naszego życia, bo On jest Bogiem, którego wpływy sięgają nie tylko szczytów, ale także dolin. On był zainteresowany nami i Tobą, czy kimkolwiek, gdy byłeś na szczytach, ale jest zainteresowany Tobą, nawet jeśli w oczach, Jego oczach dzisiaj jesteś jak sucha, wyschła, nieczująca Bożego tchnienia, tętna Ducha Świętego kość. Bóg jest także Tobą zainteresowany. I wreszcie już ostatnia dolina, ta zawarta jest w psalmie 23. W psalmie 23, który dzisiaj był chyba śpiewany, albo był śpiewany. I w tymże psalmie 23, wierszu 4 i 5, także czytamy o dolinie. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Dlaczego boś Ty ze mną? Laska Twojej kij mnie Twój pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, a kielich mój przelewa się. Myślę, że podobnie jak i ja wielokrotnie pochylaliście się nad tym psalmem i zastanawialiście się nad jego treścią. Bo to w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, czytamy, że gdyby się nawet takie sytuacje wydarzyły, że szlibyśmy, podążalibyśmy doliną, ciemną doliną, to nie wolno dopuszczać czego? Strachu. Zła się nie ulęknę, strachu się nie ulęknę. Nie będę dopuszczał bojaźni do mojego serca. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem kimś specjalnym w oczach Bożych, tak, wiadomo. Ale zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zwykle laska i kij symbolizują raczej coś groźnego, bo laską to można po grzbiecie oberwać. A tu tymczasem laska i kij, zamiast zastraszać, paraliżować, to pocieszają. Jakież to jest znaczenie? Dlaczegoż laska, którą można oberwać, pociesza tych, którzy idą doliną cienia. Cienia, w innym miejscu jest powiedziane, nawet cienia śmierci. Dlaczego? Pasterz miał kij, miał laskę. Laska była chyba zaokrąglona, a kij w drugiej ręce. Kij był do czego innego przeznaczony, laska do czego innego była przeznaczona. Kij był przeznaczony, miał zadanie odpędzać wilki, odpędzać szakale, odpędzać wrogów. A więc jeśli się zbliżał wilk do stada, pasterz groził mu kijem. Albo rzucał się za nim z tym kijem w ręku i wilk uciekał. A laska służyła do korygowania. Jeśli jakaś owca szła tam albo tam, to w związku z tym, że ona miała takie okrąglone zakończenie, brał ją podobno za szyję tą laską i sprowadzał ją z powrotem do stada. Albo jeśli wyrwała się do przodu i pędziła, to on podchodził i tą laską ją brał i do końca ją sprowadzał. Albo jeśli któraś pozostawała za bardzo z tyłu, to tą laską także ją podprowadzał. Służyła do korygowania, do nakierowywania. Laska i kij. Laska w ręku naszego pasterza świadczy o tym, że możemy się czuć bezpieczni. Bo choć wróg krąży wokół nas jak lew ryczący, on widzi, że laska jest w ręku Pana. Zmartwychwstałego Pana, którego wpływy sięgają aż do doliny. Halleluja! Nasz Pan jest Bogiem. Bogiem gór i Bogiem dolin. Aramejczycy mieli złe pojęcie o Bogu. Mówili, jeśli Bóg, to On ma wpływy tylko na górach. W związku z tym nie będziemy już ich atakować, gdy oni będą na górach. Zaatakujemy ich, gdy oni będą w dolinach. Ale i w dolinach ponieśli porażkę. Halleluja! Nasz Bóg jest Bogiem gór i dolin. Gór i dolin. On może przełamać Twój największy problem Twojej doliny. On może ożywić stygnącą Twoją nadzieję, Twoją wiarę. On może sprawić, że dołączysz do armii, potężnej armii kroczącej za Panem. I On nawet w cieniu śmierci, albo wtedy, gdy idziesz przez dolinę cienia śmierci, zła się nie musisz lękać, ponieważ laska i kij są w Jego ramieniu. Nie mówiłem o kolejnym słowie, które za tym następuje. Po przejściu doliny cienia śmierci, popatrzcie oczy, po tej doliny ciemnej, o której tam jest w tym psalmie mowa, popatrzcie, co Bóg zastawia przed tymi, którzy ją zwycięsko, ufając Mu, przejdą. Zastawiasz przede mną stół. Jaki? Obficie zastawiony stół wobec nieprzyjaciół. Wyobrażam sobie, co czują nieprzyjaciele, widząc ci, którzy na nas czyhali, ci duchowi nieprzyjaciele, którzy na nas czyhali, aby nas utrapić, aby nas pokonać, aby nas pognębić w naszych dolinach, gdy teraz widzą nas siedzących przy obfitym w błogosławieństwa stole. Wobec nieprzyjaciół zastawiasz stół, obfity stół. Jakżeż się możemy cieszyć, że nasz Bóg jest z nami, gdy jesteśmy na szczytach, ale nie jesteśmy Mu obcy, gdy schodzimy w doliny. Był, jest i będzie nami zainteresowany. Halleluja. Zechciejmy może powstać. Halleluja. Dzięki Ci, Panie. Halleluja. 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 Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Halleluja. 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 Doradcy króla Ben-Hadada mówili, wiesz co? Bóg, Pan, któremu służą Izraelici, to Bóg szczytów. On nie schodzi w doliny, On nie schodzi z nimi do ich, w ich problemy. On nie jest zainteresowany ich głębokimi, dramatycznymi, trudnymi przeżyciami, ponieważ On jest Bogiem gór. Czy nam, bracia i siostry, wszystkim tutaj zgromadzonym czasem się też tak nie wydawało? Wtedy, gdy nawiedziło nas trudne, nie do przezwyciężenia, po ludzku rzecz biorąc, przeżycie? Czy nie myśleliśmy, gdzież jest ten Bóg, z którym byłem i z którym było mi tak dobrze na górze przemienienia? W godzinie modlitwy, w zborze, gdy razem chwaliliśmy, gdy razem śpiewaliśmy, gdy się czułem tak uniesiony, gdzież On dzisiaj jest, ponieważ jestem sam, sama tu w tej dolinie. Wróg chce, abyśmy tak Boga postrzegali, że On jest zainteresowany tylko naszymi górami, szczytami, ale jest absolutnie nie zainteresowany naszymi dolinami. On jest Bogiem szczytów i On jest Bogiem dolin. Nie możesz stale przybywać na szczytach, choć chciałbyś. Trzeba zejść w dół. Ale też dzięki Bogu nie musimy zawsze przeżywać w dolinach i one się kiedyś kończą. I kiedyś znowu za stołem na szczytach z Panem zasiadamy. Chciałbym dzisiaj modlić się o te osoby, które właśnie w ostatnim okresie przechodziły albo przechodzą ciągle przez doliny. Może jest to dolina problemów, z jakimi spotkał się Dawid. I Bóg zmienił ją na Baal Perasim. Przełamał. Dawid ją inaczej nazwał. Bóg przełamał te problemy, a Dawid nazwał ją Baal Perasim. Bóg przełomów. A może wdepnąłeś w dolinę skostnienia, suchot duchowych. Nabożeństwa dla ciebie już nie odgrywają takiego odświeżającego, entuzjastycznego czasu, jak kiedyś było. Na wierzących innych patrzysz już zgorszonym okiem, z bielmem na oku. I może powoli Biblię już odłożyłeś na boczną półkę, a też już Duch Święty jest dla ciebie tylko kimś tam. I ostygłeś swej pierwszej miłości. Bóg chce cię dotknąć tam, gdzie jesteś. Bóg chce dosięgnąć cię w twojej dolinie. Bóg chce cię ożywić, abyś dołączył do armii Bożej, która oczekuje na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, maszerując przez ten świat. A może twoja sędziwość sprawia, że cień śmierci albo cokolwiek jeszcze innego, że zła się boisz, boisz się w swoich doświadczeniach, w swojej dolinie. Nie bój się, spójrz na pasterza. W jego ręku jest laska i w jego ręku jest kij. I chciałbym się o te osoby modlić, które swoje doliny przechodzą, przeżywają. Pamiętaj, Pan nasz jest Panem gór, szczytów najwyższych i dolin najgłębszych. Nie obrażaj Pana swoim ograniczaniem Go, ograniczaniem Jego wpływów. On oddziaływuje na każdą dolinę i na każdy szczyt. Alleluja. To, co piłeś na szczytach, nie będziesz tego pił w dolinach, ale to, co pijesz w dolinach, nie będziesz tego pił na szczytach. Kwiaty, które rosną na szczytach, nie rosną w dolinach. Kwiaty, które rosną w dolinach, nie rosną na szczytach. Bóg wie, dlaczego nas prowadzi dolinami i szczytami. Bóg wie, dlaczego. Ja nie wiem, dlaczego. Ale Bóg wie, dlaczego się zgadza, abym schodził w doliny, a potem wychodził na wzgórza. I znowu w doliny, i znowu na góry. W ten sposób Bóg kształtuje nas. Przemienia nas. Alleluja. Chcemy się modlić, bracia starsi także, liderzy. Gotowi jesteśmy się modlić za tymi wszystkimi, którzy dzisiaj świadomi swojej doliny, jaką przechodzą, chcieliby mieć to przekonanie, że Bóg jest Bogiem nie tylko gór, ale i dolin. Nie tylko szczytów, ale i dolin. Aleluja. Podnieś swoją rękę, byśmy się mogli o tę osobę pomodlić. Ilu z was jeszcze chciałoby się o to modlić? Aleluja. Tak, tak, tak. Sporo jest takich osób, które przechodzą przez swoje doliny. Chcę cię zapewnić, że ta dolina, którą idziesz, to nie jest jakaś dziewicza dolina, której nikt nie był. Nasz Pan już tam był. On już się zapoznał z okolicznościami twojego życia. On wie, czego doświadczasz, co przeżywasz. Aleluja. Pan nasz jest Bogiem szczytów i gór, dolin najgłębszych. O, będziemy się modlić, bo kilkanaście osób, jeśli nie więcej, podniosło swoje dłonie ku górze i chcemy się o te osoby modlić. Ja może poproszę, aby starsi bracia podeszli do przodu, wyciągnęli ręce, bo nie będziemy was prosić dzisiaj do przodu ze względu na ilość tych osób, ale wyciągniemy nasze ręce i będziemy was błogosławić. I będziemy się modlić, aby Pan oświecił oczy z serca waszego, abyście zobaczyli, że On jest Bogiem szczytów i Bogiem dolin. Halleluja! On jest Bogiem szczytów i On jest Bogiem dolin. Chodźcie, bracia, staniemy tu, podniesiemy ręce nasze ku górze i będziemy się modlić, bracie. Edwardzie, może się przy mikrofonie.
Halleluja. Halleluja. Dobry Boże, dziękuję Ci, że są chwile, w których jesteśmy na górze i widzimy Twoją wielkość, moc i potęgę. Ale dziękuję także, że w dolinie doświadczać możemy przez wiarę Twojej wierności, Twojej wyciągniętej ręki i działania Twojej mocy. Teraz, Panie, modlimy się. Modlimy się razem, jak tu jesteśmy, aby łaska Twoja wszystkich tych, którzy są w dolinach, mogła dosięgnąć Twoja niczym nieukrócona ręka. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś z tymi, którzy są w dolinie, nawet tej ciemnej dolinie, nawet tej dolinie cienia śmierci. Ty jesteś z każdym taką osobą. Dlatego teraz proszę Ciebie, Panie, razem z moimi braćmi, z moimi siostrami, aby każdy, kto znajduje się w takiej ciemnej dolinie, dolinie swoich problemów, tu na tym zgromadzeniu, tego poranku, mógł doświadczać Twojej obecności. Otwórz, Panie, oczy, aby oglądać mogły, że jesteś ze swoimi zastępami, że jesteś mocą swojego ducha, że nikt z nas nie jest osamotniony, pozostawiony sam na sam problemom i ciemnej dolinie. Dziękujemy, Panie, że nikogo nie pozostawiasz własnemu losowi, ale że jesteś zainteresowany, aby wyprowadzić, aby okazywać swoją potężną dłoń, potężne Twoje działanie wobec tych, którzy Tobie ufają. Prosimy, Panie, aby dzisiaj podniesione ręce wiary, otwierające się serca, otwierające się usta, z wiarą wyznawać mogły, że Tyś jest Bogiem, który dokonujesz dzieł potężnych i na górach, i na dolinach, i w życiu każdego z nas. Dziękujemy, Panie, że nie ma problemu, którego byś Ty nie był w stanie pokonać, rozwiązać. Nie ma problemu w naszym życiu, których Ty nie byłbyś w stanie rozwiązywać. Dziękujemy Ci za to, że choć tego doświadczaliśmy i dzisiaj z ufnością wzywać możemy Twojego imienia, wiedząc, że i dzisiaj nikogo z nas nie zawiedziesz. Amen. Amen.